To jest Radio Lublin i audycja, której nazwa brzmi Cyberjada. Mówię to z dumą, ponieważ tydzień temu, jak być może Państwo pamiętacie, tej nazwy jeszcze nie było. Dzisiaj już jest, z czego jesteśmy bardzo dumni. Za chwilę o tym będziemy mówić. My, czyli trio, które rozmawia o, jak sama nazwa tym razem możemy powiedzieć, sugeruje, o świecie cyfrowym, mediach, technologiach, sztucznej inteligencji i wielu innych sprawach, chociaż dzisiaj akurat...
Podróżach w przyszłość za Stanisławem Lemem, którego ekipę z Krakowa i okolic bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za możliwość skorzystania z tej nazwy.
Tak, do tych podziękowań za chwilę wrócimy. My, czyli trio w składzie Jan Chudzik.
Dobry wieczór.
Piotr Celiński.
Dobry wieczór.
I Przemysław Wiatr. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Zacznijmy od tych podziękowań. Tydzień temu audycja była bez nazwy. Dzisiaj audycja nazwę swoją ma. Pomyśleliśmy, że Cyberjada to będzie dobra nazwa dla naszej audycji. Audycji o nowych i nie tylko nowych mediach. Bardzo dziękujemy Tomaszowi Lemowi, synowi Stanisława Lema, za to, że zgodził się na to, żebyśmy tej nazwy użyli. Dziękujemy także Wojciechowi Zemkowi, z którym udało nam się skontaktować. A to nie nam bezpośrednio, to będą trzecie podziękowania na początku tej audycji. Tomaszowi Spicynowi też dziękujemy za to, że nas tutaj na tę falę wprowadził i się nami zaopiekował.
Tak, podjął pewne ryzyko na pewno, zapraszając nas do radia. W tym słowie Cyberjada jest coś szalonego, jakieś zawirowanie.
Jakaś coś, obietnica przygód jednocześnie.
Tak.
Lotów
w nieznane. I także coś szaleństwa, nie? Że to my będziemy opowiadać o nas jako algorytmach, o targetowaniu nas, o marketingu behawioralnym, te same słamy, te słowa, pojęcia, klucze budzą przerażenie jakiegoś nowej wersji totalitaryzmu.
Taką mamy ambicję, żeby wspólnie przed Państwem pozastanawiać się nad tymi i gadżetami, i sposobami działania, które oferują najnowsze technologie medialne, po to, żebyśmy mogli je zrozumieć. Troszkę się nimi pofascynować, ale jednocześnie gdzieś tam nie gubić takiego krytycznego namysłu nad tym, że one wszystkie w sumie, jak się ich za dużo używa, to mogą stać się niefajne.
Dlatego też nasza pierwsza audycja, dla tych, którzy jej nie słuchali, to teraz krótko o niej powiemy. Ona dotyczyła ograniczeń związanych z korzystaniem z mediów społecznościowych w Australii, ograniczenia dla...
W Danii.
Także w Danii, tak, dla dzieciaków poniżej 16 roku życia. Więc zaczęliśmy od tematu...
Zakazać czy nie zakazać?
Od tematu ograniczania mediów, w tym przypadku mediów społecznościowych. A dzisiaj także, Piotrek powiedział wcześniej, że spoglądamy w przyszłość i zapewne tak też czasami będzie, ale dzisiaj zaglądamy, można powiedzieć, w przeszłość, ponieważ będziemy mówić o listach. O listach tych tradycyjnych, które znikają, które niechybnie znikają. I tutaj znów przykład Danii się nam pojawi, ponieważ od 1 stycznia z duńskich ulic znikają nie tylko skrzynki na listy, ale nie kupimy już znaczka pocztowego, do naszych drzwi nie zapuka listonosz. Mówię my, gdybyśmy akurat w Danii mieszkali, być może coś słuchacze...
A jeśli nie my, to Gang Olsena.
Na przykład.
Słuchajcie, w minionej ćwierćwieczu liczba wysłanych listów spadła w Danii o 90%.
Tak.
Z 1,4 miliarda w 2000 roku do 110 milionów.
Więc wydaje się że przyczyny są przede wszystkim ekonomiczne. I być może tak rzeczywiście jest, że główna przyczyna jest ekonomiczna. Natomiast konsekwencje...
Sprawa jest zdecydowanie dalekosiężna i bardzo głęboka.
Czy to jest dobra informacja, czy nie?
Czy to jest dobra informacja, czy nie? Nad tym będziemy się, szanowni państwo, w dzisiejszej Cyberjadzie zastanawiać. Cyberjadzie, która...
W wersji stereofonicznej.
Jak zawsze. W Cyberjadzie, która o nowych mediach i technologiach komunikacyjnych traktuje, ale dzisiaj wyjątkowo, a może i nie wyjątkowo, bo pewnie do takich tematów będziemy wracać nieraz. Dzisiaj rozmawiamy o korespondencji tradycyjnej, o listach, które znikają. Nie jest to pewnie jakieś wielkie dla naszych słuchaczy zaskoczenie, że listów piszemy coraz mniej. W związku z tym ci, którzy wysyłaniem czy zajmowaniem się, ci, którzy zajmują się dostarczaniem do nas tych listów, różnego rodzaju instytucje, pocztowe, mają pewne problemy. No i problemy ma także duńska poczta, która zdecydowała się na krok radykalny. Rezygnuje z dostarczania tradycyjnych listów. Oczywiście
demontuje wszystkie skrzynki, zwalnia listonoszy, samochody pocztowe przestają jeździć.
Poczta francuska w ubiegłym roku zdjęła z murów 5000 skrzynek.
Tak, to jest trend ogólnoświatowy, tak. Oczywiście. Natomiast Dania chyba jako pierwsza, czy jako jeden z pierwszych krajów na Zachodzie zdecydował się na tak radykalny krok, czyli rzeczywiście nie wysyłamy od dzisiaj listów pocztą duńską, królewską pocztą duńską, która liczy sobie 400 z hakiem lat. Listy będzie można wysyłać, w ogóle listy będzie można wysyłać, ale będzie się tym zajmowała firma prywatna, która, co ciekawe, będzie dostarczała te listy razem z gazetami. Dlaczego, bo tak jest taniej.
Dlaczego przestajemy wysyłać do siebie listy? W zasadzie jedyne, jakie przychodzą ostatnimi czasy, to są listy od urzędów z rachunkami albo od firm z rachunkami, a urzędowe z jakimiś tam decyzjami. Zastanawiam się nad tym, bo może po prostu poczta stała się rzeczywiście na tle tych wszystkich nowych form komunikacji jakimś bardzo niewygodnym świadectwem starego czasu. I może po prostu to jest fajne, że poczty nie ma. Co myślicie?
No, nie do końca. Są głosy takie, że z chwilą, kiedy w grę weszła cybernetyka, tajemnica korespondencji przestała istnieć. Mamy przykłady znów Francji.
To
powołam
jest ciekawy,
się tutaj na najnowsze informacje z tamtego kraju. Policja w grudniu ubiegłego roku, hakerzy wkradli się do francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wykradli 16,5 miliona tajnych akt policyjnych. Ale dotyczą wszystkiego. Rejestr skazanych, przebieg śledztw, nazwiska agentów i tak dalej. Więc pytanie, czy... oczywiście są inne przykłady również hakerskich włamań do instytucji, które z definicji mają służyć naszemu bezpieczeństwu. Okazuje się, że nie, że to jest bardzo łatwo.
Ale wiesz, w ten sposób można by powiedzieć również o poczcie, że odkąd powstała, była przedmiotem wzmożonego zainteresowania ze strony tych, którzy chcieli posiąść informacje.
Tylko na ogół to były instytucje państwowe.
To prawda, ale przecież historia napisana jest przez wycieki w korespondencjach, przez fałszywe listy, przez niedostarczone listy.
Tak, tylko że słuchajcie, poczcie zawdzięczamy powstanie państw takich, jakie znamy. Ja się zastanawiam, mamy tą polską historię, to jest XVI wiek, 1585 rok, kiedy powstaje linia pocztowa między Zygmunt August powołuje między Krakowem i Wenecją. No dobrze, w każdym razie to jest XVI wiek, renesans, ale w tym samym wieku, niemal w tym samym czasie, w tych samych latach, gdzieś tam 80., pojawia się pojęcie racji stanu. A więc takie, które odnosi się do wiedzy o tym, to są znane interpretacje socjologiczne, do wiedzy o tym, co mamy, co państwa mają, skoro wokół wszyscy nam zagrażają, świat się zmienił między średniowieczem a nowożytnością, Pan Bóg przestał być instytucją odwoławczą, to w takim razie wszyscy wokół to są wrogowie. Żeby ich poznać, musimy mieć informacje. Musimy mieć informacje o tym, co posiadają sąsiedzi. Musimy mieć informacje o tym, wiedzę o tym, co my posiadamy.
No i właśnie, jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, w tej sytuacji jeszcze nie jesteśmy. To jest sytuacja science fiction, futurologiczna. Czyli jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, że rzeczywiście przechodzimy do cyfry, to znaczy korespondencja jako taka przechodzi do cyfry. Mamy także takie sygnały w naszym kraju, tak? Kolejne instytucje wprowadzają cyfrowe usługi, rozliczania, faktury. To samo się dzieje na uniwersytetach. Tak?
Cały pomysł z fakturami elektronicznymi, które aktualnie się dzieje.
To samo się dzieje
w naszym... Zauważcie, że wtedy przestaje istnieć jednostka, persona, osoba, przestaje istnieć, bo jest system. System, który wyklucza za jednym naciśnięciem guzika, jak to mawiało się, mamy koniec.
To w takim razie wrócę do tego, o czym przed chwilą powiedziałeś. To znaczy, jeżeli poczta była wysięgnikiem państwa w stronę stronę ogarniania swojego własnego terytorium i rzeczywiście obok druku, obok książek, obok publikacji w ogóle jako takich, taką rolę spełniła, no to być może w takim razie ta systemowa powinność poczty jeszcze lepiej realizuje się w kontekście mediów cyfrowych, które przecież polegają na totalnym przyspieszeniu tego, co robiła poczta, na totalnym wzmożeniu również ilości
tak,
tych
tylko, że
podróżujących
one nie granic, ale media cyfrowe nie znają granic.
A to jest zupełnie inny problem.
Teraz nie wiesz, skąd napływają informacje. Mieliśmy przykłady wyborów parlamentarnych czy prezydenckich i oddziaływanie, informacje. Gdzie, skąd, z jakiego miejsca, gdzie zlokalizowane. No i sam hacking, hakerstwo.
Choć to też wydaje się troszeczkę pomysłem zbyt utopijnym, żeby był wyłącznie prawdziwy. Dzisiaj czytam, że w Iranie udało się zablokować ruch internetowy. Prawdopodobnie pomogli w tym Rosjanie, ale chodzi o to, że w takim razie ta państwowo twórcza i państwowo podtrzymująca funkcja poczty, zrealizowana w postaci cyfrowej, w zasadzie spełnia wciąż tą samą rolę. Tak? Polega na tym, żeby zdefiniować przepływ informacji, uregulować przepływ informacji i zapewnić odpowiednią hierarchię w tym przepływie.
Ale, a jak nie ma listonosza, nie przychodzi, to ma instytucja zaufania publicznego.
Do tego stopnia, że mamy ustawy regulujące obecność poczty w życiu publicznym. Tak jak w Polsce.
Więc brak tej postaci regularnie, codziennie, przypomnę, że jeszcze wcześniej oczywiście obsługiwał, to były usługi finansowe, czyli nie wiem, emerytury, renty, przekazy pieniężne i tak dalej.
Kulturowo też opowiadane, ten listonosz w kulturze.
On zawsze jest puka w
piosenkach, on jest w filmach, on jest w samej, tak, w wyobraźni społecznej obecny.
On nawet nie idzie, on jedzie.
Teraz go brakuje. Przychodzi kurier i właściwie nie wiemy, kto to jest.
To jak przychodzi kurier, to jeszcze pół biedy, bo jeszcze możemy sobie wyobrazić sytuację, w której jakiś dron na przykład spuszcza paczkę wprost przed nasze drzwi, wówczas jakikolwiek kontakt ludzki. Bo ci kurierzy to też na ogół są osoby, które pracują w jednym rejonie. Tych kurierów, jeżeli zamawia się wystarczająco dużo paczek, można poznać. Co ciekawe, wracając na moment do samego przykładu Danii, ta poczta duńska, ona nie znika. Ona nie znika, tylko robi swego rodzaju rebranding.
Czy staje się kurierem po prostu.
Tak, dokładnie. Od teraz paczki. A w kontekście, o którym tym politycznym, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, ciekawa rzecz jest taka, którą wyczytałem, że listy, które będą z Danii teraz szły za granicę, one będą obsługiwane przez pocztę austriacką. Ponieważ ta prywatna firma, która się będzie zajmowała dostarczaniem listów w Danii...
Korzysta z usług państwowych.
Duńczycy piszą tylko listy do Austriaków? Czy
no właśnie, tego do końca nie wiem. No jest do tego dochodzi wątek socjologiczny, wątek niepisania listów i w ogóle niepisania...
I w ogóle wątek pisma.
I w ogóle wątek niepisania odręcznego, który wydaje się...
Tak, tych socjologicznych aspektów jest kilka. Może do tego jeszcze też
do tych wątków wrócimy.
Ale on jest bardzo ważny. Jeszcze was na chwilkę powstrzymam przed piosenką. On jest bardzo ważny o tyle, żeby nam to później gdzieś nie uciekło, że przecież pismu, a szczególnie podpisowi rozumianemu jako jakaś forma uwiarygodnienia się w życiu społecznym, zawdzięczamy do tej pory tak bardzo dużo, że ja nie wyobrażam sobie możliwości, żebyśmy mieli szansę na to, żeby w miarę płynnie i sensownie wycofać się z tej sytuacji tak po prostu.
W sensie,
to
jest cesarstwo rzymskie.
Niemożliwe.
Cesarstwo
zostać spisanym to było coś. Coś tego... oznaczało. To był gest polityczny.
Tak, i każdy z nas...
Bez pisma ten świat, w którym dzisiaj jesteśmy.
Każdy z nas nawet takim głupim X-em, jak potrafi się podpisać, to jednak jest to formalnie, jak rozumiem, no może tam z przymrużeniem oka, ale jednak wiążące. To oznacza, że to dopiero wtedy jestem ja w systemie społecznym, kiedy potrafię uczynić znak pisma.
A no widzisz, wracasz do identyfikacji, do tożsamości, do tego momentu, w którym przychodzi tak samo listonosz. Tak? To jest konkretna osoba, która darzona jest zaufaniem, bo wiesz, że on przynosi ważne dla ciebie informacje.
No ostatnio tak średnio, bo listonosze roznoszą głównie awiza.
No tak, to już jest sytuacja, która doprowadziła do tego stanu, o którym dzisiaj mówimy.
Tak.
Do tych wątków wrócimy, czyli do wątku pisma, które zanika, ale też do pewnych praktyk społecznych, które zdają się powracać, bo świat medialny nie znosi próżni, kiedy jakieś medium znika.
I nawet znosi przewrotność.
Jakieś medium znika, to za chwilę pojawiają się tacy, którzy mają ochotę do tego medium i do praktyk z nim związanych wrócić. Do tego także i my wrócimy zaraz po piosence. Radiu Lublin Cyberjada. Cyberjada, czyli audycja popularno-naukowa, edukacyjno-medialna, która traktuje o świecie cyfrowym.
Cybernetyczno-sieciowa, aplikacyjno,
i czego byśmy jeszcze, czego byśmy
laptopowo
jeszcze nie powiedzieli, tak. ale dzisiaj analogowo się bardziej czujemy, mimo że otoczeni jesteśmy słuchawkami, mikrofonami, komputerami, smartfonami, to rozmawiamy o listach, a właściwie o tym, że listy i tradycyjna korespondencja znika. Wraz z nią znikają także instytucje, które tę korespondencję dostarczały, czyli poczty. Wyszliśmy od przykładu poczty duńskiej, która kończy częściowo swoją działalność, znaczy kończy działalność w tym sensie, że przestaje dostarczać tradycyjne listy, zajmie się teraz paczkami i innymi rzeczami tego typu. W poprzednim wejściu mówiliśmy o tym, co się kończy, a teraz może o tym, co się zaczyna. To znaczy skończyliśmy na tym, że mediosfera nie znosi próżni i kultura także tej próżni nie znosi, kiedy wydaje się, że system napiera na nas, żebyśmy z jakichś praktyk medialnych zrezygnowali. To my być może częściowo rezygnujemy, ale także pojawiają się różnego rodzaju nisze.
Ruchy oporu i nieoczekiwane zwroty wydarzeń.
Ja bym odłożył w czasie ten aspekt niszowych aktywności, natomiast podjąłbym temat, punkt widzenia taki, który mówi o tym, że oto państwowa poczta, instytucja państwowa rezygnuje ze swoich usług, zostawiając obywateli samym sobie. Więc mamy w naukach społecznych pojawiło się takie pojęcie społeczeństwa aktywności w opozycji do społeczeństwa dyscyplinarnego. Kiedyś baliśmy się instytucji, chcieliśmy być, znaczy musieliśmy, byliśmy, był system wymuszenia posłuszeństwa wobec reguł prawa, co generowało zachowania konsumentów, tych, którzy chcą się upodobnić do innych, konformistyczne, konformistów. No i co z tego wynikało? Historia pokazała, że mamy różne systemy totalitarne, które powstają właśnie w takich systemach, w takim świecie nowoczesnym. A teraz mamy społeczeństwo aktywności, więc róbcie, co chcecie. Więc obywatel, jednostka jest skazany na to, że skoro nie ma poczty, no to teraz szukamy własnej. Musimy znaleźć własnego dostawcę, własnego kuriera. Jeśli rozciągniemy to na inne aktywności, no nie wiem, zdrowia, służby zdrowia, edukacji, te wszystkie nasze lęki, niepewności powodują, że my stajemy się coraz bardziej niepewni, coraz bardziej tracimy samoocenę, poziom samooceny zostaje obniżony. Mówi się o depresji jako chorobie cywilizacyjnej, no bo przecież za każdym razem jesteśmy niedostatecznie dobrze, tak?
Róbcie
not co, good enough.
Róbcie, co chcecie i róbcie to indywidualnie, wybierajcie usługi z jednej strony, tak, ale z drugiej strony ten aspekt polityczny, o którym też mówiliśmy w poprzednim wejściu, on nie znika. To znaczy tą politycznością, naszą politycznością, którą można też spieniężyć, naszą aktywnością, także polityczną, ale nie tylko, będą zajmowały się wielkie cyberkorporacje, które, jeżeli przejdziemy rzeczywiście na system cyfrowy, one będą dostarczały te usługi. To jest wersja light tej opowieści, bo wersja
tak, tylko że to są prywatne instytucje, więc państwo z usług, których z obowiązków wobec obywateli umywa ręce, tak? Teraz wy radźcie sobie sami.
Spieszycie się z tymi wnioskami, bo rozmawiamy o sytuacji, która dotyczy póki co jednego z bogatych krajów Zachodu, gdzie pewna kultura instytucjonalna i rynkowa jednak spowoduje...
A u nas nie ma tego procesu? Nie obserwujesz tego procesu?
Procesu zamykania poczty nie obserwuję, wręcz przeciwnie, to znaczy ostatnio na przykład dostałem od rządu poradnik i wyobrażam sobie drogą pocztową.
Tak.
Pocztą, I wyobrażam sobie tutaj...
Czy powstają nowe poczty w twojej oblicy?
Nie, poczty się oczywiście zwijają i nie mam wątpliwości co do tego, że to się potoczy w taki sposób. Natomiast być może nie potoczy się to aż tak radykalnie, że ta poczta rzeczywiście zniknie zupełnie z powierzchni, bo być może ona się właśnie w coś zamieni innego, o czym jeszcze sama nie wie i o czym my również nie wiemy. Mhm. Ja chciałbym skorzystać z takiego wątku, który rzeczywiście trochę koresponduje z tym, o czym Przemek przed chwilą mówił, czyli o tym nieoczekiwanych losach mediów, które różnym perturbacjom podlegają. I myślę tak, że generalnie dzisiaj ludzie mają coraz więcej ochoty na to, żeby troszkę się od tego doskonałego, ale totalitarnie obsesyjnego cyfrowego świata jednak zacząć odsuwać. Chcą poczuć, że poza nim istnieją też inne rzeczy, choćby takie, które smakują przeszłością na przykład. Choćby takie, które dają nam jakieś takie poczucie czegoś właśnie niecyfrowego, czegoś przypadkowego albo czegoś właśnie unikalnego.
Stąd modne pojęcia typu vintage, retro.
Tak, widzisz. No i kilka faktów, słuchajcie, i być może one nas troszkę nastroją inaczej co do tego, jaki los może spotkać pocztę. No więc oczywiście płyty winylowe, kasety to jest oczywistość. Całe radio jest pewnie pełne tego rodzaju nośników. Ale fotografia analogowa, filmy analogowe, które
wracają do łask.
Tak. Mamy klasyczne zegarki, które przeżywają totalny renesans. Mamy pióra, które ludzie kupują po to, żeby nie wiem, co nimi robić, skoro nie chcą listów pisać, no ale to już jakby jest ich problem. Książki pięknie wydane na papierze, który jest nie żółknie.
A nie e-booki.
Tak, a nie e-booki. Gry planszowe.
No, epistolografia, tak.
Ludzie,
kaligrafia, nauczanie.
Ludzie, młodzi ludzie w Nowym Jorku zakładają kluby luddystów, w których odcinają się w ogóle od jakiejkolwiek elektroniki. Nie chcą z tym mieć nic wspólnego. I w tym kontekście uważam, że sprawa wcale nie jest oczywista. Natomiast ona ma jeszcze inny kontekst polityczny. Mianowicie gdzieś w literaturze poświęconej mediom istnieje, pojawia się dopiero i zaczyna coraz bardziej krążyć takie pojęcie analog privilege. Czyli ci, którzy będą faktycznie...
Piękne.
Ci, którzy potrafią ocalić swój świat jako odrobinę analogowy, będą uprzywilejowani względem tych, którzy się po prostu zapadną w tę cyfrową machinę, która nie zostawi żadnej przestrzeni do negocjacji.
Piotrze, no ja bym tu chętnie polemizował. Znaczy, pełno, oczywiście jestem
pełen. Dwie godziny uznania. Jednak, audycja dzisiaj będzie trwała dwie godziny, nie godzinę.
Ja jestem pełen, tak, to akceptuję i rozumiem te zachowania, które są jakimiś aktami buntu wobec algorytmów, są formami slow life'u, jak to
slow
nazywa
life
się.
Low fidelity.
Natomiast to jest, jak na początku gdzieś wspomniałem, użyłeś słowa niszowe. To są jednak, to nie zmieni sprawy. Nie? To nie zmieni biegu wydarzeń. Ten bieg wydarzeń jest taki, że państwo jako takie w tych formach nowoczesnych, ono się po prostu prywatyzuje. Tak? Ono przerzuca obowiązki na obywateli, na jednostki.
No, wiesz, prywatna poczta to wciąż może być pocztą.
Nie, ona już nie ma, ona nie ma pozycji instytucji zaufania publicznego, że legitymizowanej przez państwo. To jest bardzo ważne. Bo dzięki temu to poczucie tożsamości, jednak budowanie wspólnot, czyli ludzi, którzy mają potrafią coś razem wykonać, mają jakiś wspólny cel, wspólne wartości.
A nie tylko interes wspólny.
A nie tylko wspólny interes. Nie? Więc to jest zmiana, ja obawiam się, że to jest zmiana jakościowa.
Ale tak mówisz, a nie widzę, żebyś zaczynał od razu jakoś dużo listów pisać, żeby ratować.
Ale pocztę. Widzisz, że ja zawsze podczas naszej audycji szeleści kartkami.
Tak,
czyli jednak
przychodzi bez kopert, więc ich później nie wysyła.
Ale przyznaję, że z pisaniem mam coraz większe problemy. Także to jest,
a pisanie, a propos, to jest kolejny wątek, którym króciutko można by...
Odręcznym
pisaniem. No właśnie, pisanie ręczne, i to też pokazują dość jednoznacznie badania, pomaga. Tak, mówiąc najkrócej, pomaga. Wspomaga pamięć, wspomaga uczenie się.
Koordynację.
Pomaga też, powiedziałeś wcześniej, Jan, że to społeczeństwo odizolowane, zatomizowane, to nowe, cyfrowe, pełne ludzi, którzy mają różnego rodzaju problemy.
Także nazywane społeczeństwem ekranów, nie? Ekranów.
Tam depres.
Się miesza wszystko, tak. Rzeczywistość z wirtualnością.
Taka komunikacja bardzo często przypomina po prostu wymianę pakietów bez zrozumienia. Na zasadzie tylko puszczam dalej albo odbieram.
Badania pokazują, że to pisanie odręczne, nawet takie bazgrolenie bym powiedział, czyli jakieś tam własne notatki, nic poważnego, na którym jeszcze dodatkowo, nie wiem jak wy w zeszłym...
A zawsze się śmiałeś ze mnie, kiedy robiłem takie notatki. To ty się śmiałeś.
Bo się przez 2 lata nie mogłeś nauczyć, jak się podpisać.
Jeszcze jeśli do tego dodamy na marginesie jakieś obrazki, to wchodzi do tego terapia poprzez sztukę, to rzeczywiście podobno nas relaksuje. To jest coś, co nas odpręża, co sprawia, że różnego rodzaju stresy z nas schodzą. Więc wydaje się, że to pisanie abstrahując od tego wymiaru na razie politycznego, systemowego, który rzeczywiście wydaje się dość jednoznaczny, kierunek się wydaje dość jednoznaczny. Chyba nie będzie tak, że jesteśmy w stanie ten trend odwrócić. Natomiast na poziomie tych indywidualnych praktyk społecznych...
No a ja bym tu, przepraszam, od razu muszę...
Od razu się chcesz wtrącić. No
tak, muszę się wtrącić, dlatego że ręka jest najbardziej doskonałym narzędziem, jakie posiada człowiek. Aha. Jeżeli odetnie od siebie możliwości zaawansowanego poruszania ręką i wykonywania czynności, które służą zaawansowanemu byciu w świecie, to zaczyna się również degradacja na tym poziomie. Czyli to nie tylko chodzi o te zewnętrzne funkcje związane z pismem, ale również i to, co sami sobie uczynimy, jeśli przestaniemy pisma używać właśnie w taki sposób. Dlatego nie wierzę. Jeżeli chcemy zachować w sobie kreatywność i jakiś rodzaj zgodności tego, kim jesteśmy wewnątrz siebie, z tym, jak potrafimy fizycznie funkcjonować na zewnątrz, to musimy dbać o te ręce, musimy dbać o to pismo. Chociaż może faktycznie to nie musi być pismo rozumiane w takim sensie, w jakim my o nim tutaj opowiadamy. Czyli to nie muszą być literki pisane linijkami, tak jak szlaczki. Być może to też jest jakaś przestrzeń do dalszych ewolucji.
Mhm. No tak, tylko zauważ, że jak to także jest w aktywności, prywatnej aktywności, znaczy domaga się, czy szkoła, to edukacja dzisiaj zapewnia tego typu
no wciąż jeszcze, żeby nie było.
Szlaczki obowiązują.
Jeszcze były takie projekty, na przykład w krajach skandynawskich.
Że komputery, wszyscy dzieci komputery.
Tak, od najmłodszych lat, ale dość szybko te projekty były wycofywane. Jakby zauważono sprzężenie zwrotne między brakiem nauki pisania, a kompetencjami dotyczącymi liczenia, mówienia.
I w związku z tym w wielu krajach to nowe wraca.
Nowe wraca. Wrócimy, szanowni państwo, i my jeszcze na chwilę, żegnając się po krótkiej przerwie. Szanowni państwo, nad piosenkami też będziemy walczyć o piosenki. Wywalczyliśmy fala radiowe na godzinę w Radiu Lublin. I możemy porozmawiać z państwem i do państwa o mediach.
Radio postawiło przed nami zadanie edukacji medialnej. Zastanawialiśmy się nawet, czy pouczyć państwa, jak się pisze listy, ale ostatecznie doszliśmy do przekonania, że może po prostu będziemy przyjmować wszystkie błąkające się listy. Jeśli wiecie o takich listach, które nie mają co ze sobą zrobić, bo poczta im przeszkadza, to my je tutaj chętnie z dopiskiem Cyberjada przyjmiemy.
Tak, bo na przykład chcieliśmy prosić państwa, żeby państwo do nas się odzywali, jeżeli macie państwo na to ochotę. Można się do nas odezwać na Facebooku Cyberjada, tam nas znajdziecie. Natomiast maila też powinniśmy mieć. Na razie jeszcze nie mamy, ale to w sumie nawet lepiej, biorąc pod uwagę ten...
Dla nas to nawet lepiej.
Biorąc pod uwagę temat dzisiejszej audycji, bo można by wysłać...
Możecie nam też państwo wysłać listy na maila. Ale to na późniejszym etapie.
Tak. Dzisiejszy temat także oddziaływa na wyobraźnię słuchaczy i tak myślimy. I pamięć, a zatem przywołuje także piosenki poświęcone listonoszom.
A, no właśnie. Bo o tych piosenkach też będziemy chcieli pogadać. To znaczy będziemy chcieli, żeby naszej audycji towarzyszyły piosenki, które będą odpowiadały temu
o czym... Napisane przez listonoszy.
Myślę, że powiem, napisane przez nas, żeby będziemy śpiewać. A były takie pomysły, nie wiem, czy pamiętacie, że tam kolędy, żeśmy śpiewali, to nie wiem, czy będziemy to robić, raczej nie. Natomiast być może uda nam się od czasu do czasu zagrać piosenkę, którą autorsko dla państwa wybierzemy. Wtedy oczywiście nie umieszkamy się tym wszemi wobec pochwalić.
W tych wnioskach końcowych ja bym powiedział, że jesteśmy jednak przeciw zamykaniu poczty, likwidacji poczty, bo to jest to, co nam państwo odbiera. To są instytucje, to są ludzie.
A jak wiadomo, kto daje i zabiera, ten...
Które dają nam poczucie, to one dają nam poczucie bezpieczeństwa, także stabilności, przewidywalności, rutyny, codzienności, przychodzi, jest obecny.
A jakież to są dzisiaj słowa, te słowa typu rutyna, przewidywalność, to są takie słowa, których chyba nie używamy równie.
Więc nie, tak, zastąpienie poczty przez internet nie. Nie,
to znaczy, to potencjalny koniec poczty, koniec listu jako takiego oznacza również unieważnienie pierwowzoru, który stał się w pewnym sensie jakby fragmentem konstytucji tego cyfrowego świata. No bo skąd my wiemy, czym jest e-mail? Skąd wiemy, czym są WhatsAppy i czym
czyli
są
nadal funkcjonuje tego to rodzaju pojęcie wyobraźnia. Tak.
Więc jeśli sobie odetniemy ten pierwowzór, to z jednej strony no świetnie, bo będziemy mogli ewoluować dalej te nowe formaty, ale z drugiej strony być może rzeczywiście utracimy coś takiego, co jest sensem tego.
Nie poruszyliśmy, ale teraz otworzyły się w mojej głowie kolejne skojarzenia w odniesieniu do w ogóle do praktyki pisania listów i tego na przykład, na co wykładowcy akademicy, pewnie nie tylko, narzekają, że studenci, młodzież nie potrafi napisać maila. Takiego maila, który by oddawał w jakiś sposób, był w zgodzie z jakimiś regułami, które uniwersytet sobie wyobraża, że są regułami Kinderstuby w odniesieniu do komunikacji.
Tak, czyli załatwianie spraw jest tak naprawdę w postaci podań i wezwań, jest tak naprawdę w jakimś sensie pochodną w ogóle kultury pisania listów. Bo rozumiem, że podanie i list na jakimś etapie historycznym były tożsame. A za tą kulturą pisania listów,
także kultura bycia codziennego, relacji międzyludzkich. Tak? Witam na przykład.
Tak. Teraz to już raczej żegnam, ale...
Teraz to już raczej żegnam. Tak, audycja Cyberjada, jak państwo słyszycie, nie tylko uczy, ale też bawi. Bardzo było nam...
I wychowuje.
Bardzo było nam miło dzisiaj do
będziemy,
państwa...
Będziemy... Poczekaj, zanim jeszcze całkowicie odpłyniemy...
Nie druga godzina jednak dzisiaj.
To chcieliśmy państwa zachęcić do tego, żeby przed radioodbiorniki wracać w czwartkowe wieczory. Godzina 18 po serwisie i po piosence. My tu będziemy na państwa czekać i podobnymi sprawami będziemy się w najbliższych miesiącach o tej porze zajmować.
Obiecujemy punktualność.
Obiecujemy punktualność, obiecujemy, że szukając w gąszczu doniesień medialnych różnych pretekstów do tego, żeby się pozastanawiać nad kulturą medialną, będziemy to robić i będziemy to wykorzystywać do tego, żeby myśleć o tym, czym ta kultura w ogóle dla nas jest, w jaki sposób możemy jej używać, żeby się w niej nie zatracić, a jednocześnie jak to robić, żeby popychać różne nasze sprawy do przodu.
A może nam się uda zbudować pewną formułę coachingu, pewnego oswojenia, odnalezienia się w świecie cyfrowym, w którym nam się rzeczywiście zaciera to, co wirtualne, to, co realne, to, co rzeczywiste, to, co fikcjonalne, na rzecz tego, że gdzieś tam wracamy do radia, które słuchamy w domu, w samochodzie, w intymnym miejscu.
No ale ponieważ jesteśmy nowocześni, to słuchamy radia dzisiaj nie tylko na falach radiowych, ale także na przykład w internecie i także podcasty naszej audycji będą niebawem do odsłuchania. Szanowni Państwo, to była audycja Cyberjada, audycja, w której...
Sezon pierwszy, odcinek drugi.
Odcinek drugi, w której rozmawiali Jan Chudzik.
Dobranoc, dziękuję Państwu.
Piotr Celiński.
Dziękuję.
I Przemysław Wiatr. Audycję realizował Piotr Wierzchoń.